Miesiąc październik, obok modlitwy różańcowej, poświęcony jest w sposób szczególny misjom. Obchodzimy w nim bowiem tydzień misyjny. Pamiętamy w modlitwie o misjonarzach i misjonarkach. Ważne jest, aby wspólnoty kościelne interesowały się misjami w sposób trwały, jako formą życia chrześcijańskiego. Jezus nakazuje: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Dzisiejszy świat pilnie potrzebuje ewangelizacji. Niedziela rozpoczynająca tydzień misyjny jest dniem szczególnym. Niech dzień misyjny ożywia w każdym z nas pragnienie i radość z wychodzenia naprzeciw ludzkości i niesienia wszystkim Chrystusa. W Jego imię udzielam wam serca błogosławieństwa apostolskiego, pisze Benedykt XVI. W szczególności tym, którzy najbardziej trudzą się i cierpią dla sprawy Ewangelii. Potrzebni są nowi misjonarze, potrzebne są nowe powołania kapłańskie i zakonne. W tym roku Kościół obchodzi 85. tydzień misyjny pod hasłem „Zglobalizowany świat pilnie potrzebuje ewangelizacji”. Misjonarze potrzebują naszego wsparcia i naszej modlitwy. Każdy z nas, jako uczeń Chrystusa, jest odpowiedzialny za misję. Benedykt XVI pisze: dzień misyjny nie jest odosobnioną chwilą w ciągu roku, ale cenną okazją do refleksji nad tym, czy i jak odpowiadamy na powołania misyjne. Jest to odpowiedź o zasadniczym znaczeniu dla życia Kościoła. W czerwcu 2011 roku misjonarka z Sudanu w Afryce pisze: kochani przyjaciele misji, obrzeża Chartumu wciąż są usłane obozami pełnymi ludzi czekających na możliwość powrotu na południe. Są właściwie zostawieni samym sobie. Bolesny to widok. Na pustynnym piachu ludzie rodzą się i odchodzą do wieczności. Nie potrafię wyobrazić sobie siebie na ich miejscu. Dość często jadę do domu, w którym większość ludzi jest z naszej sąsiedniej parafii. Tam są dzieci z naszych szkół. Pomagamy im na ile możemy, choć trzeba to robić w bardzo dyskretny sposób. Oczywiście dawania jedzenia, mleka czy odżywek dla dzieci nikt nam nie może zabronić. Gorzej jest, jeśli chodzi o dawanie lekarstw chorym. Ale i z tym sobie poradziłyśmy. Ludzie tego obozu, o którym piszę, są już na pustyni 7 miesięcy. Przed kilkoma tygodniami przemieszczono z tego obozu grupę rodzin do miejsca, skąd odchodzi pociąg na południe. Ale żeby otrzymać miejsce w pociągu, znowu trzeba tam czekać przynajmniej miesiąc. Ludzie są cierpliwi, czekają na te swoje jutro, ale teraz są już pełni lęku, bo czas jest krótki. Nie wiemy, co zrobią z nami, którzy będziemy tu jeszcze po 9 lipca. Sytuacja bowiem polityczna jest niespokojna. Problemy mnożą się. Musimy być gotowi na wszystko, pisze misjonarka. I misjonarka z Sudanu w lipcu bieżącego roku pisze: wielu ludzi powróciło już na swoje rodzinne ziemie, ale jeszcze tak wielu czeka w wielkich obozach na piachach pustyni na swój dzień powrotu. Dzięki Bogu, przed kilkoma dniami prezydent islamista ogłosił, że daje jeszcze 9 miesięcy na powrót tych, którzy nie zdążyli stąd wyjechać. My, siostry, jesteśmy z tymi, co jeszcze są tutaj, a potem, jak Bóg da, my też udamy się tam do nowej, wolnej ojczyzny, do południowego Sudanu. W tej chwili biskup katolicki z Juby modli się za nowy, wolny kraj. Mamy wolny kraj. Nikt już tu nie musi bać się, że jest czarny, że jest chrześcijaninem. Widzimy, jak żołnierze wynędzniali, zmęczeni maszerują przed trybuną. Po żołnierzach maszeruje w strojach wojskowych ogromna rzesza młodych i starych inwalidów wojennych. Podpierają się kulami. Wielu jest bez rąk i nóg, mają zdeformowane ciała. To ci, co walczyli o wolność i przeżyli. Za nimi idzie ogromna liczba kobiet, wdów po zmarłych mężach i idą zbolałe matki, które straciły synów. A za nimi idą dzieci, które urodziły się w czasie wojny i straciły ojców, braci i matki. Tak pisze 9 lipca siostra Teresa, misjonarka zakonnica z Chartumu w południowym Sudanie. Misjonarze muszą być odważni, aby dzielić życie z najuboższymi. Są darem dla drugich. Potrzebna jest im pomoc. Siostra Joanna Wala pisze, z różnych stron staramy się szukać pomocy. Zwracam się z gorącą prośbą o pomoc dzieciom, abyśmy mogli zapewnić szkołę najbiedniejszym. Liczymy na wasze wrażliwe serce. Siostra Małgorzata Tomasik po 1,5-rocznym przygotowaniu misyjnym w Rzymie i w Paryżu wyjechała do Tunezji. Potem pracowała na wybrzeżu Kości Słoniowej, w Togo, a ostatnio 2 lata w Beninie. Tu nie było jej łatwo. Zajmowała się wszystkim, co jest związane z praktyką zawodową. Uczniami, tak w szkole, jak i poza nią. Organizowała praktyki w czasie wakacji. Powiada, przemierzała miasto wzdłuż i wszerz w poszukiwaniu restauracji, hoteli czy barów, gdzie przyjęto by na praktykę prawie 100 naszych uczniów, przygotowujących się do zawodu kucharza, kelnera, cukiernika. Mówi siostra z uśmiechem. Wielki trud misjonarek zaowocował wielką radością. Każdy bowiem wychowawca cieszy się, gdy jego wychowankowie dorastają i biorą w swoje ręce własny los i los swego zawodu. Tak mówi misjonarka siostra Grażyna Sikora. Jesteśmy bożyccy Ganie, powiada, bez swego miejsca na ziemi, zawsze w podróży, nigdzie na dłużej zatrzymać się nie możemy. W drogę zabierać nie chcemy więcej niż serce pomieścić. Jesteśmy ptakom podobni, jutra niepewni, lecz milionerzy niebiescy, powiada siostra misjonarka. W tym roku misjonarka otrzymała nową pracę w afrykańskim kraju Mali. Tam siostry misjonarki prowadzą przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, oratorium i dzieła socjalne. Zespół szkoły liczy o ponad 500 uczniów. Jest dwuletnia szkoła zawodowa, krawiecka, 4-letnia gimnazjum, 3-letnie liceum ogólnokształcące. 25 sierpnia 1969 roku w Ekwadorze krótko po starcie rozbił się mały samolot, którym podróżowała siostra Maria Troncatti. Rozbił się na skraju puszczy, w której prawie przez 50 lat ta siostra służyła Indianom. Miała 86 lat. O swoim życiu napisała: każdego dnia jestem szczęśliwsza z mojego zakonnego powołania misyjnego. Urodziła się w Corteno we Włoszech 16 lutego 1883 roku w licznej rodzinie. Otoczona miłością rodziców i troską rodzeństwa wzrastała. Gorliwa w życiu religijnym nastoletnia Maria uznała, że jest powołana do życia zakonnego. Gdy dorosła, wstąpiła do zgromadzenia córek Marii Wspomożycielki, siostry salezjanki. W 1908 roku złożyła pierwsze śluby zakonne. Programem jej życia było kierować się miłością za wszelką cenę, aż do wyniszczenia się. Potem, w czasie I wojny światowej, siostra Maria kończy kurs pielęgniarski, pracuje jako pielęgniarka Czerwonego Krzyża w szpitalu wojskowym. To doświadczenie stało się niezwykle cenne, bo pomogło jej potem w długoletniej pracy misyjnej w Puszczy Amazońskiej w Ekwadorze. Wyjechała tam w 1922 roku, przeznaczona do pracy wśród Indian. Już nigdy nie wróciła do ojczyzny. W Ekwadorze wraz z 2 siostrami rozpoczęła trudne dzieło ewangelizacji. Była narażona na atak dzikich zwierząt w puszczy. Trzeba też było przekraczać rzeki wbród, czy też przechodzić mostami z lian albo na barkach tubylców. Tam, w Puszczy Ekwadorskiej, mówi o miłości Boga Ojca i daje temu świadectwo własnym życiem. Indianie nazywali ją mateczką. Zawsze zabiega nie tylko o chorych, ale o wszystkich potrzebujących pomocy. Była dla nich pielęgniarką, chirurgiem, ortopedą, stomatologiem, anestezjologiem, ale przede wszystkim była katechetką i ewangelizatorką, cierpliwa, bogata w wiarę i miłość. jej działalność na rzecz promocji kobiet indiańskich wydało owoce w powstaniu nowych chrześcijańskich rodzin, tworzonych tam po raz pierwszy w oparciu o wolny wybór młodych ludzi. Ona zaś mówiła: spojrzenie na ukrzyżowanego daje mi życie i odwagę do pracy. Wiara podtrzymywała ją zawsze. Wspierała ją macierzyńska obecność Maryi, wspomożycielki, w każdej pracy, poświęceniu czy niebezpieczeństwie. Misjonarz, ojciec Giovanni Vina, zaświadcza: siostra Maria to ucieleśnienie prostoty i przebiegłości ewangelicznej. Z jak cudownym macierzyństwem zdobywa serca. Znajduje takie rozwiązania każdego problemu, które w świetle faktów zawsze okazuje się najlepsze. Nie zapomina nigdy, że jest dla słabych i grzeszników. Traktuje ich zawsze z wielką godnością i sercem. Jest to dla niej spontaniczne i naturalne. Najbardziej zadziwia mnie to, że we wszystkim i zawsze pozostała wspaniałą kobietą. Powiedziałbym, im bardziej była dziewicą, tym bardziej była matką. Tak mówił o niej znający ją misjonarz. Kościół ze swej natury jest misyjny. Kościół zakorzenia się w określonych miejscach, aby iść dalej. Działalność Kościoła zgodnie ze słowami Chrystusa obecnia się w pełnym wymiarze we wszystkich ludziach i narodach. Przede wszystkim do wiary w Chrystusa prowadzi Kościół. Nie możemy być spokojni, jeśli pomyślimy, że po 2000 lat wciąż są narody, które nie znają Chrystusa i nie słyszały jeszcze o Jego orędziu. Co więcej, powiększa się też rzesza osób, którym wprawdzie była głoszona Ewangelia, ale zapomniały o niej i oddaliły się od niej, nie utożsamiają się już z Kościołem, a liczne środowiska, także w społeczeństwach tradycyjnie chrześcijańskich, nie chcą się otworzyć na słowo wiary. Dokonuje się przemiana kulturowa, której sprzyjają także globalizacja, prądy myślowe, panujący relatywizm. Przemiana, której rezultatem jest mentalność i styl życia, nie uwzględniające przesłania ewangelicznego, jak gdyby Bóg nie istniał, afirmujące jako cel życia dążenie do dobrobytu, łatwego zarobku, kariery i sukcesu, nawet kosztem wartości moralnych, tak jak dzisiaj widzimy, że chcą wyrzucić krzyż z naszego Sejmu. Krzyż im przeszkadza, a od 1000 lat krzyż jest w życiu publicznym naszej ojczyzny. Komu przeszkadza? Bezbożnym. Są i dziś wrogowie Chrystusa i chrześcijańska. A my, jako uczniowie Chrystusa, chrześcijanie, jesteśmy wciąż odpowiedzialni za głoszenie Ewangelii, zawsze i wszędzie. Robimy to swoim chrześcijańskim życiem i swoim słowem. Do nas Jezus wciąż mówi: idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody.